Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Tak dla życia mimo wszystko. Wiktora E. Frankla to krótka książka non-fiction złożona z wykładów wygłoszonych w Wiedniu w 1946 roku, niedługo po wyzwoleniu autora z nazistowskich obozów koncentracyjnych. Frankl, psychiatra, neurolog i twórca logoterapii, nie przedstawia tu wspomnień obozowych w takim zakresie jak w Człowieku w poszukiwaniu sensu. Zamiast tego formułuje filozoficzno-psychologiczną odpowiedź na pytanie, czy życie zachowuje wartość po doświadczeniu katastrofy, żałoby, choroby i moralnego upadku świata. Jego odpowiedź nie jest prostym wezwaniem do optymizmu. Sens nie polega, według Frankla, na dobrym samopoczuciu ani na stałym osiąganiu przyjemności. Powstaje wtedy, gdy człowiek odpowiedzialnie odpowiada na konkretne wymagania własnej sytuacji. Książka rozwija podstawowe idee logoterapii, pokazując trzy drogi sensu. Przez działanie i twórczość, przez miłość oraz doświadczenie świata, a także przez postawę wobec cierpienia, którego nie można usunąć. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, sens nie jest odpowiedzią gotową, lecz zadaniem konkretnej chwili. Najważniejsza zmiana perspektywy proponowana przez Frankla dotyczy samego pytania o sens. Zamiast pytać, czego człowiek może jeszcze oczekiwać od życia, autor sugeruje pytanie odwrotne, czego w danej chwili życie oczekuje od niego. Nie chodzi przy tym o podporządkowanie się abstrakcyjnemu nakazowi ani o odnalezienie jednej uniwersalnej misji. Sens jest sytuacyjny, związany z niepowtarzalną osobą, jej relacjami, możliwościami i obowiązkami. To, co będzie sensowne dla jednej osoby, nie musi być takim samym zadaniem dla drugiej. Taka koncepcja ogranicza pokusę szukania szczęścia jako głównego celu. Frankl uważa, że szczęście i spełnienie częściej pojawiają się jako rezultat zaangażowania w coś, co przekracza chwilowe potrzeby jednostki. Człowiek nie tworzy sensu dowolnie, jak prywatnej opinii, lecz rozpoznaje go i urzeczywistnia przez odpowiedzialne działanie. Dlatego nawet ograniczone warunki nie muszą odbierać sprawczości całkowicie. Mogą zawężać pole wyboru, ale nadal pozostawiają pytanie o sposób odpowiedzi. Derwuje w realiach powojennej Europy, naznaczonej propagandą odbierającą wartość pojedynczemu życiu, ten nacisk na osobistą odpowiedzialność miał także wymiar etyczny i społeczny. Po drugie, trzy drogi do sensu – działanie, doświadczenie i postawa wobec losu. Frankl porządkuje swoje rozumienie sensu wokół trzech zasadniczych dróg. Pierwsza prowadzi przez wartości twórcze, czyli to, co człowiek robi, tworzy, wykonuje lub wnosi do świata. Nie ogranicza się to do spektakularnych osiągnięć. Znaczenie może mieć rzetelne wykonanie zadania, pomoc drugiej osobie czy odpowiedzialne pełnienie codziennej roli. Druga droga to wartości przeżyciowe związane z doświadczaniem dobra, piękna, natury, sztuki i przede wszystkim spotkania z drugim człowiekiem w miłości. Trzecia droga staje się kluczowa, gdy działanie i korzystanie z doświadczeń są poważnie ograniczone. Dotyczy postawy wobec cierpienia, którego nie da się uniknąć ani zmienić. Frankl nie twierdzi, że ból jest dobry, pożądany czy automatycznie uszlachetniający. Rozróżnienie jest ważne, ponieważ cierpienie możliwe do usunięcia powinno skłaniać do szukania pomocy i zmiany warunków. Jeśli jednak losu nie można odmienić, człowiek może jeszcze wybrać sposób, w jaki go znosi. Ta możliwość nie usuwa tragedii, ale chroni osobę przed utożsamieniem się wyłącznie z rolą ofiary. W ten sposób logoterapia przedstawia sens jako szerszy niż sukces, zdrowie i przyjemność. Po trzecie, cierpienie ma znaczenie tylko wtedy, gdy jest nieuniknione i przyjęte świadomie. Jednym z najczęściej upraszczanych elementów myśli Frankla jest jego stosunek do cierpienia. Autor nie buduje filozofii, która nakazuje cierpieć, gloryfikuje ból albo zaleca bierne znoszenie krzywdy. Przeciwnie, tam, gdzie można zmienić sytuację, leczyć chorobę, przerwać przemoc lub uzyskać wsparcie, właściwą odpowiedzią jest działanie. Postawa wobec cierpienia staje się źródłem sensu dopiero wtedy, gdy cierpienie jest rzeczywiście nieuchronne. W tej granicznej sytuacji Frankl wskazuje na możliwość wewnętrznego wzrostu. Nie oznacza on obowiązku zachowania pogody ducha ani zaprzeczania rozpaczy. Chodzi o zachowanie godności, wierności wartościom i odpowiedzialności, mimo utraty tego, co zwykle daje poczucie bezpieczeństwa.
Perspektywa ta wywodzi się z doświadczenia epoki, w której ludzie zostali odarci z praw, majątku, pozycji społecznej i często z bliskich relacji. Frankl podkreśla, że żadne cierpienie nie jest w pełni porównywalne z innym, ponieważ zawsze dotyka konkretnej, jedynej osoby. Ta myśl sprzeciwia się zarówno banalizowaniu cudzej krzywdy, jak i tworzeniu hierarchii bólu. Książka proponuje zatem etykę uważnego traktowania własnej i cudzej niepowtarzalności. Po czwarte, godność osoby pozostaje niezależna od użyteczności, zdrowia i powodzenia. Frankl zdecydowanie odrzuca pogląd, że wartość człowieka zależy od jego wydajności, zdrowia, szczęścia czy społecznej użyteczności. W jego wykładach szczególne znaczenie ma obrona wartości osób chorych, cierpiących psychicznie, niepełnosprawnych oraz znajdujących się u kresu życia. Dla autora każda osoba jest niepowtarzalna i niezastępowalna. Dlatego jej życie nie traci sensu wtedy, gdy nie może już pracować, tworzyć ani realizować planów w zwykły sposób. Stanowisko to należy rozumieć w świetle niedawno zakończonej wojny i nazistowskiej ideologii, która wartościowała ludzi według rasowych, biologicznych oraz ekonomicznych kryteriów. Frankl odpowiada na tę logikę nie tylko moralnym sprzeciwem, lecz także koncepcją osobowej odpowiedzialności. Człowiek nie jest wyłącznie zbiorem funkcji, diagnoz czy ograniczeń. Może odnosić się do własnej sytuacji, zachowywać więź z innymi i realizować wartości również wtedy, gdy jego zewnętrzna sprawność maleje. Ta część książki ma konsekwencje praktyczne dla języka, jakim mówi się o chorobie i zależności od innych. Ostrzega przed traktowaniem osób w kryzysie jako bezużytecznych lub wyłącznie jako problemu do rozwiązania. Jednocześnie nie oferuje łatwej pociechy. Broni raczej tezy, że godność nie wymaga dowodu w postaci osiągnięć. Na koniec, tak dla życia nie oznacza optymizmu, lecz aktywną odpowiedzialność. Tytułowe tak może brzmieć jak hasło bezwarunkowego optymizmu, lecz Frankl proponuje stanowisko znacznie bardziej wymagające. Nie zaprzecza historycznej grozie, stracie ani depresji, które stanowiły tło jego wykładów. Odrzuca też przekonanie, że życie jest wartościowe wyłącznie wtedy, gdy przynosi przyjemność. Gdyby przyjemność była jego celem, trudno byłoby wyjaśnić dobrowolny wysiłek, poświęcenie czy zdolność ludzi do znoszenia ciężaru dla osób i spraw, które uznają za ważne. Afirmacja życia oznacza więc gotowość do odpowiedzi, także wtedy, gdy odpowiedź jest skromna i nie przynosi natychmiastowej ulgi. Może nią być wykonanie obowiązku, troska o bliską osobę, uczciwe przeżycie żałoby, albo zachowanie człowieczeństwa w warunkach presji. Frankl akcentuje, że decyzje jednostek mają znaczenie, nawet jeśli nie kontrolują one biegu wielkiej historii. To ważne przeciwstawienie postawie masowej, w której człowiek rezygnuje z własnego osądu i odpowiedzialności. Książka nie dostarcza techniki szybkiej poprawy nastroju. Zamiast tego zachęca do trzeźwego uznania faktów i do pytania, jaka postawa lub czyn pozostają możliwe. Jej tak jest dlatego afirmacją odpowiedzialności, a nie obietnicą, że każdy los okaże się dobry. Podsumowując, tak dla życia mimo wszystko warto polecić czytelnikom zainteresowanym logoterapią, psychologią egzystencjalną, etyką cierpienia i literaturą powstającą w cieniu zagłady. Będzie szczególnie wartościowa dla osób, które znają już człowieka w poszukiwaniu sensu i chcą zobaczyć Frankla nie przede wszystkim jako świadka obozów, lecz jako myśliciela rozwijającego konsekwencje swojego doświadczenia. Może również służyć studentom psychologii, filozofii i medycyny, ponieważ zwięźle przedstawia podstawowe rozróżnienia jego podejścia do sensu, wartości oraz odpowiedzialności. Praktyczny pożytek z lektury nie polega na otrzymaniu gotowej recepty na kryzys. Frankl, czy raczej precyzyjniej rozróżniać sytuacje, które można zmienić od tych, wobec których pozostaje wybór postawy. Pomaga też odejść od redukowania wartości życia do produktywności, przyjemności i sprawności. Intelektualnie książka jest ważna jako obrona godności osoby po katastrofie historycznej, a nie jako abstrakcyjna teoria oderwana od rzeczywistości. Na tle wielu współczesnych poradników o odporności psychicznej wyróżnia ją powaga oraz brak łatwego pocieszania. Frankl nie obiecuje kontroli nad losem ani trwałego szczęścia. Pokazuje natomiast, że nawet w ograniczeniu człowiek może pozostać zdolny do odpowiedzialnej odpowiedzi. Zwięzła forma wykładów wymaga uważnego czytania, ale właśnie dzięki niej argument pozostaje skupiony, klarowny i wolny od rozbudowanej autobiograficznej narracji.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Viktor E. Frankl, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.